Głos pracownika. Warto wiedzieć.
Badania pracownicze, ważne i potrzebne, ale niestety przez wiele firm niezauważalne i niedoceniane. Jak mogą wpłynąć na organizację pracy i dlaczego warto regularnie pytać pracowników o ich zdanie? O tym opowie Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam.
W dużej liczbie firm zdarza się, że to pracownicy oceniają pracodawcę, a nie odwrotnie?
Chodzi ci pewnie o sytuację, w której pracodawca jest otwarty i gotowy na to, żeby zobaczyć, co myśli o nim zespół.
No tak.
I jest to bardzo rzadka sytuacja, niestety. I coraz częściej nawet przy różnych takich analizach, audytach personalnych, audytach organizacyjnych, mówi się o tym, że warto zobaczyć, co myślą ludzie, bo coś nie działa. Zawsze kiedy organizacja daje ci sygnał, a ten sygnał, jeżeli jesteś na przykład konsultantem, ten sygnał to jest rotacja, to jest konflikty w ramach organizacji, to zawsze warto jest zapytać ludzi. I teraz można byłoby tych ludzi zapytać po prostu, co myślicie o naszej firmie? Tylko, że nikt ci tego nie powie, bo ludzie boją się. Bo boją się tego, jak to zostanie odebrane, bo niefajnie się mówi trudne rzeczy, bo to jest po prostu też dosyć duża taka dla pracownika trudna sytuacja, w której on musiałby powiedzieć coś, co jest i wymaga wielkiej asertywności od niego. A nie wszyscy są asertywni, a w zasadzie niewielka część ludzi jest asertywna, jak patrzymy sobie szczególnie na takie sytuacje pracownicze. Więc moglibyśmy zapytać, ale to nam nic nie da. W takiej sytuacji trzeba zrobić anonimowe ankiety pracownicze, takie, które dają nam konkretne informacje zwrotne, czyli na przykład...
No właśnie, co w takiej ankiecie może być?
Ja jak robię takie ankiety, to badam kilka obszarów. Pierwszy obszar to jest współpraca w organizacji w ogóle. Czyli to, czy ja na przykład, czy mam poczucie, że ludzie mnie szanują w tej organizacji, czy mogę ufać moim współpracownikom, jaka jest współpraca między działami. Tych pytań jest kilkanaście, w zależności od tego, jak budujemy taką ankietę. Potem mamy zarządzanie, czyli czy ja czuję, że te osoby, które zarządzają mną, robią to tak, jak ja bym chciała, czy to jest dla mnie komfortowe, czy to jest dobre. Czy ja znam cele, czy ja wiem w ogóle, jak jestem rozliczana, czy uważam, że to jest sprawiedliwe, czy na przykład ktoś dostaje wyższe wynagrodzenie, ale nikt nie wie, dlaczego tak się stało. Czy faktycznie ten sposób zarządzania w organizacji jest odpowiedni. Potem mamy kolejny taki obszar dotyczący komunikacji. Czyli jak wygląda komunikacja w organizacji, w jaki sposób ludzie się komunikują. Czy ja na przykład wiem, jak zdobyć jakąś informację w organizacji. Tych obszarów jest 6, 7, 8, więc nie będę ci wszystkich wymieniać. Natomiast chodzi o to, żeby zobaczyć, co faktycznie myślą ludzie. I do takich ankiet możesz dodać pytania kluczowe. Na przykład jedno z ważniejszych pytań, czy ktoś myśli o tym, żeby się zwolnić.
To dlaczego pracodawcy nie robią takich ankiet, skoro to może nawet pomóc udrożnić pracę?
No bo nie chcą wiedzieć, jaka jest prawda. Nie są gotowi na to, żeby poznać faktycznie zdanie swoich pracowników. I to nie chodzi o takie zdanie, że ktoś tam się uśmiecha na korytarzu i mija prezesa, tylko chodzi o takie zdanie i takie wyniki, które mogą być bardzo trudne dla organizacji.
Ale powiedzmy sobie szczerze, trudne na początku, ale później, jeśli my wdrożymy te zmiany, to firma będzie lepiej działała.
I świetnie to brzmi, jak to mówisz. Żeby tylko organizacje miały jeszcze taką gotowość do tego, żeby wdrażać zmiany, które się im wskaże. No bo jeżeli robisz jakieś badanie, to badanie daje jakiś efekt, jakiś wynik, który masz. No i teraz ten wynik powinnaś na dobrą sprawę zakomunikować ludziom. No bo mówisz im, słuchajcie, robimy badanie pracownicze, chcemy zobaczyć, co o nas myślicie. No i jak powiedzieliśmy A, to musimy powiedzieć B. Czyli musimy powiedzieć, słuchajcie, z badań pracowniczych, które zrobiliśmy, z waszych ocen, wynika, że na przykład sposób wdrożenia pracownika u nas jest za krótki, że jesteśmy organizacją, w której jest chaos, że mamy braki, jeżeli chodzi na przykład o kadrę zarządzającą, że niektórzy z was mają poczucie na przykład, że nie wiedzą, za co są rozliczani. I teraz, jeśli my to komunikujemy pracownikom, komunikujemy im sposób rozwiązania tych sytuacji. I na problem pierwszy rozwiązanie jest takie. Tak? Wprowadziliśmy na przykład dodatkowe szkolenia dla kadry zarządzającej z kompetencji interpersonalnych, tak? Bo wiemy, że tego brakuje. Albo na przykład widzimy, że macie poczucie, że się nie rozwijacie. Okej, to każdy będzie miał budżet szkoleniowy. Nie da się zrobić badań, nie dając potem rozwiązania na problemy, które wyjdą. A organizacja być może wcale nie jest gotowa na to, żeby dać jeszcze rozwiązania i jeszcze, żeby przyznać się do tego, no bo musiałaby się przyznać do tego, że po prostu jest niedobrze w niej.
Takie oceny, takie badania lepsze są, albo częściej może są wykonywane w dużych firmach, korporacjach, czy w takich mniejszych, gdzie można szybciej ewentualnie wdrożyć jakieś zmiany?
Myślę, że tutaj nie ma takiego standardu, jeżeli chodzi o takiej przewagi, że na pewno w korporacjach będą takie badania, a na pewno w małych firmach nie. Bardziej jest to zależne od dojrzałości i gotowości decydentów danej organizacji. Jeżeli na przykład mamy, znam firmy, które rosły od 1 do 500 i mają takie bardzo fajne w ogóle systemy wdrożone, gdzie raz w miesiącu, raz na 3 miesiące przychodzi do pracownika taka informacja, gdzie musi po prostu wypełnić tą ankietę. To jest szybkie, to jest proste. On co miesiąc, czy tam co 3 miesiące, bo co miesiąc za często, co 3 miesiące, co 6 miesięcy, co rok wypełnia te same pola. I bardzo szybko, jeżeli mamy taką organizację bardzo szybko rosnącą, bo dobiera się częstotliwość robienia takich badań do tego, jak faktycznie organizacja rośnie, nie rośnie, co się w niej zmienia. Jeśli masz organizację, która od 1 do 500 pracowników rośnie na przykład w 2 lata, to ciągle ten napływ ludzi jest nowy, ciągle się coś zmienia i musimy monitorować dużo częściej, czy te zmiany idą w pożądanym kierunku. A jeśli mamy organizację, która jest takim, wiesz, no, na poziomie
stałym,
stagnacji, jeżeli chodzi o nowych pracowników, stałym, rozwija się, ale nie na, rozwija się, nie wiem, na przykład jeżeli chodzi o portfel klientów, czy jakieś inne rozwiązania, ale ludzie są tacy sami, no to spokojnie można robić takie badania raz w roku. Żeby zobaczyć, czy wszystko jest okej, czy idziemy w dobrą stronę, czy być może coś jeszcze można zmienić, bo łatwiej zrobić takie badania, coś wyłapać i wprowadzić zmianę, niż nie robić takich badań i jak się okazuje na przykład, że nagle fluktuacja nam wzrasta pracowników do 20%. I nie wiemy, co z tym zrobić, a nowych pracowników na rynku pracy teraz nie jest tak łatwo pozyskać, jak jeszcze kilka lat temu.
Flash. Informacje.
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu o 2,2%, licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. GUS poinformował też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w grudniu o 10,3% w ujęciu rocznym i wyniosło 7329,96 zł brutto. Opublikowane dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Jeśli płatnik składek ZUS do końca grudnia nie założył samodzielnie konta na platformie usług elektronicznych lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych utworzy mu profil techniczny. Wymaga on aktywacji przez płatnika i będzie działał do 31 stycznia tego roku. Przypomnę, od 1 stycznia każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na platformie usług elektronicznych ZUS. Aby móc się zalogować na swoje konto, trzeba uzyskać dane do logowania, login PUE oraz jednorazowe hasło. Taką informację można uzyskać podczas wizyty w placówce ZUS lub podczas e-wizyty po potwierdzeniu swojej tożsamości. Prawie 80% środków w ramach polskiego bonu turystycznego zostało już wykorzystanych, informują operatorzy programu i apelują o wykorzystanie bonów, są bowiem ważne tylko do końca marca. Ponad 30% całej puli turyści wykorzystali w ubiegłym roku. Najwięcej środków pochodzących z płatności bonem trafiło do podmiotów turystycznych z województw małopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Największe wzrosty aktywacji i wykorzystania bonu były obserwowane w okresie ferii, majówki i wakacji. Wysoki poziom wykształcenia kobiet w Polsce nie przekłada się równomiernie na wielkość ich wynagrodzeń w stosunku do mężczyzn, wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Nasz kraj odstaje pod tym względem od innych państw zachodniej Europy. Płace, jak wykazują dane, istotnie różnicuje m.in. wykonywany zawód, poziom wykształcenia czy doświadczenie. Odsetek osób zatrudnionych obawiających się utraty pracy w ubiegłym roku wzrósł w Polsce z 27,7% na początku roku do 42% na koniec grudnia. Wynika z raportu Rynek Pracy, Edukacja, Kompetencje, Aktualne Trendy i Wyniki Badań, przygotowanego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 19% osób aktywnych zawodowo zamierza podjąć kroki, by poprawić swoją pozycję względem konkurencji i zwiększać swoje kwalifikacje. 32% Polek i Polaków zamierzało w grudniu znaleźć pracę dorywczą, a 6% zatrudnionych nie wyklucza całkowitego przebranżowienia. W raporcie zwrócono uwagę, że w największym stopniu gotowe na zmianę są osoby przed 25 rokiem życia. Na przełomie 2022 i 2023 roku w policji służyło równo 101 tysięcy funkcjonariuszy. To historyczny moment, ponieważ nigdy stan zatrudnienia w polskiej policji nie był aż tak wysoki, ocenił inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego. Zdajemy sobie sprawę, że wraz z początkiem roku część funkcjonariuszy decyduje się na odejście na emeryturę, ale proces ten ma miejsce każdego roku i nigdy nie doprowadził do znacznego spadku liczby policjantów. Także w tym roku to nie będzie mieć miejsca, zapewnił inspektor Ciarka.
Zawody przyszłości.
Programista inteligentnych zabawek dla dzieci to kolejny zawód, na który całkiem niedługo może pojawić się zapotrzebowanie. Czym będzie zajmowała się taka osoba? Iwona Wysocka, dzień dobry, już wyjaśniam. Od mądrych zabawek zaczyna się kształtowanie przyszłości pokoleń. Do tej pory to klocki i puzzle kształtowały umiejętności logicznego i przestrzennego myślenia. Jednak tradycyjne zabawki dość szybko są wypierane przez gry i zabawki cyfrowe. Można je jednak zaprogramować do określonych celów. Można spersonalizować i zaprogramować je w sposób, aby były zgodne z preferencjami, wartościami i zasadami rodziny. Zaopatrzone w sztuczną inteligencję pluszaki i lalki mogą czytać rymowanki, uczyć podstaw liczenia i umiejętności językowych. Co więcej, pomogą rozwijać wiedzę ogólną, będą wspierać naukę umiejętności przestrzennych i wykorzystają gry kodujące do rozwijania umiejętności cyfrowych. Bardziej wyszukane zabawki, a może już nawet roboty towarzyszące dzieciom, będą wykorzystywane jako narzędzia do nadzorowania i zarządzania czasem wolnym dzieci, zapewniając im bezpieczeństwo fizyczne oraz bezpieczeństwo podczas eksploracji sieci. I właśnie do mądrego programowania takich zabawek czy robotów towarzyszących będzie potrzebny programista. Taka osoba będzie posiadała wiedzę na temat programowania sztucznej inteligencji, będzie musiała mieć wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka, tego jak do niego w sposób atrakcyjny dotrzeć, tak by edukacyjna zabawa nie była nudna. Programiści inteligentnych zabawek będą musieli być kreatywni i otwarci na sugestie pedagogów. Powinni umieć pracować w grupie, w skład której wejdą między innymi psycholodzy, nauczyciele, socjolodzy i twórcy zabawek.
Głos pracownika.
Na dzisiaj to już koniec, ale zapraszam do kontaktu z nami. Nasz adres mailowy to glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska, do usłyszenia jak zwykle za tydzień.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.